Dimensjoni kultury. Regiony kultury w Radiu Kraków Kultura, Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Dzień dobry. Zajmą nas dziś wyjątkowe kobiety, poetki, o których niczego nie dowiemy się w szkole, choć ich dorobek prawdopodobnie mógłby na to pozwalać. Ich życiorysy są pełne zawirowań i zwrotów akcji. A historię 8 niepokornych kobiet zebrał w swojej najnowszej książce pod tytułem Przemilczane Mateusz Kołodziej, tarnowski nauczyciel języka polskiego.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Elżbieta Drużbacka, Anna Zbąska, Jadwiga Łuszczewska, Maria Komornicka, Rachela Korn, Nina Rydzewska, Bronisława Weiss i Zuzanna Ginczanka. To o tych poetkach pisze Mateusz Kołodziej w swojej najnowszej książce pod tytułem Przemilczane. Autor jest w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Kołodziej, to jeszcze krótkie przedstawienie. Jesteś tarnowskim nauczycielem języka polskiego, no i masz na swoim koncie kilka publikacji książkowych dotyczących prozy Jerzego Pilcha oraz metodyki nauczania. Czy to pasja do literatury, czy może jednak feminizm? Co cię skłoniło do tego, żeby napisać taką książkę, tym razem o przemilczanych poetkach?
Myślę, że jedno i drugie miało duży wpływ na wybór takiego, a nie innego tematu.
Tak sobie myślę, że chyba trzeba mocno dostrzegać brak, no właśnie czego, podmiotowości kobiet w polskiej literaturze?
Zdecydowanie.
Żeby napisać taką książkę, jaką pozycję mają kobiety?
Zdecydowanie tak, trzeba dostrzegać. Wystarczy spojrzeć na program nauczania języka polskiego, gdzie mamy bardzo mało na liście lektur obowiązkowych pań.
Te panie, to wśród nich na pewno możemy wymienić Wisławę Szymborską. Kogo jeszcze?
Wisława Szymborska, mamy na pewno Zofię Kosak-Szczucką, mamy Konopnicką, więc takie powiedzmy nazwiska znane.
Trochę mało.
Trochę mało.
Czy to dla ciebie jest tożsame brak w podstawie programowej, a brak w przestrzeni w ogóle ogólnej, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie, znajomość literatury?
Pewnie tak. No, znajomość literatury, nie oszukujmy się, większość Polaków wynosi ze szkoły. Więc wynosimy znajomość literatury głównie męskiej. Mickiewicz, Słowacki, Prus, Sienkiewicz i tak dalej, i tak dalej. O tych paniach się jakoś nie mówi. Nie twierdzę, że ci poeci, ci pisarze są źli. Natomiast jeśli mam do wyboru 10-15 lekcji z Mickiewicza, no to myślę, że mogę to troszkę okroić do 8-7 i wprowadzić też inny kontekst.
Jesteś nauczycielem, uczysz dzieci czy też młodzież w jakim wieku?
To jest szkoła średnia.
Czyli można już poprowadzić dyskusję w miarę świadomą.
Zdecydowanie tak.
A jak postrzegasz to w swojej praktyce nauczycielskiej?
Warto rozmawiać z młodymi ludźmi i przedstawiać im też inne punkty widzenia.
Czy są otwarci?
Zależy.
Czy ale tą otwartość trzeba im raczej zaszczepić?
Trzeba wypracować, o.
Czy ty sam na własną rękę wprowadzasz kobiety do nauczania?
Zdecydowanie. Nie twierdzę, że wszystkie panie z tej książki się pojawiają. Natomiast tak, trzy z nich.
Jakie to kobiety?
To jest Elżbieta Drużbacka z racji, nazwijmy to, tarnowskiego patriotyzmu. To jest Rachela Korn i to jest Zuzanna Ginczanka.
No, liczyłam na papusze jeszcze.
Tak, można, ale jednak.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Dlaczego historia milczy o tych konkretnych poetkach? Jest ich 8, tych kobiet, które wybrałeś do swojej książki. Czy historia milczy, czy historia to już w ogóle o nich całkowicie zapomniała?
W zależności, o której z poetek mówimy. Ponieważ przykładowo Elżbieta Drużbacka miała kiedyś dobrą prasę, później to bardzo, bardzo spadało, no i dzisiaj praktycznie jest zapomniana. Natomiast jak mamy Papuszę, czyli Bronisławę Weiss, ona co jakiś czas wraca. Parę lat temu był film, była książka, na początku lat 90. też był film dokumentalny, więc to tak faluje. Natomiast myślę, że gdyby zapytać Polaków o Annę Zbąską, to nie wiedzieliby, o kim mowa.
No byłby problem, zresztą sama przyznam się, jestem absolwentką filologii polskiej i nie przypominam sobie, żeby to było w programie nauczania już na poziomie wyższym. Ale dobrze, zostawmy. Przyjrzymy się teraz tym kobietom. Drużbacką proponuję na początek. No, powiedziałeś, że ty po Drużbacką i po jej poezji sięgasz z uwagi na lokalny patriotyzm, ale przeczytałam także, że no właśnie, chyba ciebie także trochę zainspirowała Olga Tokarczuk.
Zdecydowanie. Ja jestem wielkim fanem Olgi Tokarczuk i nie dlatego, że zdobyła Nobla, tylko już wcześniej byłem jej wiernym czytelnikiem i jak zobaczyłem w księgach jakubowych w ogóle
to
wzmiankę o Drużbackiej, to serduszko szybciej zabiło. Tak, bardzo się cieszę. Ja byłem kiedyś na spotkaniu w Tarnowie z noblistką i ona mówiła, że jest zafascynowana postacią Drużbackiej. I stąd.
Udzielił ci się ten entuzjazm?
Tak, bardzo, bardzo mi się udzielił. No i tak jakoś wyszło, że ten tekst o Drużbackiej w ogóle miał powstać dla kogo innego. Okazało się ostatecznie, że on nie został opublikowany, więc go trochę zmieniłem i dorobiłem jeszcze parę innych rozdziałów.
Tym lokalnym wątkom się jeszcze przyjrzyjmy. Co jeszcze związanego z Drużbacką?
No Drużbacka przede wszystkim mniej więcej ostatnie 10 lat swojego życia spędziła w Tarnowie. Mieszkała u Bernardynek. Dzisiaj już nie ma zakonu Bernardynek, jest kościół Bernardynów. I tam trafiła dzięki protekcji Barbary Sanguszkowej. Ponieważ Drużbacka miała świetne koneksje z rodami szlacheckimi, magnackimi późnego baroku. No i w ten sposób na końcu Barbara Sanguszkowa pomogła jej niejako.
Ona świetnie lawirowała w tych wyższych sferach.
Potrafiła się zachować.
Sprytna była.
Sprytna była. Przede wszystkim też trzeba powiedzieć, że jako wdowa już w pewnym wieku, oczywiście no nie chcemy nikomu wypominać, ale no takie były czasy, nie mogła liczyć na nowego partnera. Nie była po prostu w żaden sposób atrakcyjna dla nikogo, więc musiała sobie w ten sposób radzić, a znała doskonale koneksje rodów szlacheckich. Wiedziała, komu napisać, co napisać i jak napisać.
A jaką była poetką? Czy była rzeczywiście poetką dobrą?
Myślę, że była dobrą. My oczywiście oceniamy wszystkie te poetki, też Drużbacką, z perspektywy aktualnej, z XXI wieku. I my możemy się tam doszukiwać pewnych rzeczy, które dzisiaj nas na przykład drażnią. Ale jak na tamte czasy, to była świetna poetka. Zresztą no, sam fakt, że współcześni jej odbiorcy no, nazywali ją polską Safoną, a to myślę, że coś znaczy.
To coś znaczy. O czym pisała Drużbacka?
Oj, Drużbacka miała dużo, dużo tematów. Przede wszystkim poezja religijna, przede wszystkim poezja arkadyjska, również tematyka rodzinna. Tam były rzeczy związane z własnym życiem, chociażby, nie wiem, pisała teksty o tym, że jej wnuki umierały, że córka jej zmarła i to były takie tragiczne chwile w jej życiu. Ale też pisała dużo tekstów z takiego zakresu dworskiego. To właśnie były teksty, nie wiem, na imieniny, na urodziny kogoś, z okazji jakiegoś ślubu. Więc w ten sposób właśnie wkupiła się w łaski wielu możnych ludzi z tamtych czasów.
Kolejną bohaterką, którą opisujesz w swojej książce, to Anna Zbąska. To chyba jeden z ciekawszych rozdziałów tej książki. No, niezwykła kobieta, zwłaszcza mnie, tutaj zatrzymałam się na moment, kiedy czytałam tę książkę, na tym fragmencie, ponieważ ona była bardzo umęczona przez swojego męża, ale zatrzymałam się na tym fragmencie, kiedy kupił jej trumnę i postawił ją w sypialni. To dość taka dziwna sytuacja.
Tak, to znaczy jej pierwszy mąż znęcał się po prostu nad nią fizycznie i psychicznie. Po jednej z takich no, nieprzyjemnych sytuacji, że po prostu pobił ją tak mocno, że ona przez ponad miesiąc czy przez prawie dwa miesiące leżała w łóżku, nie mogła się ruszyć. No i stwierdził, że skoro nie wychodzisz z tej komnaty, no to ja ci kupię inny mebel. No i postawił jej faktycznie trumnę w komnacie, co było elementem, no nie oszukujmy się, znęcania się psychicznego.
Także, oczywiście, że tak. Ale Anna Zbąska dość ciekawą jest postacią również dlatego, że udało się jej otrzymać rozwód.
W tamtych czasach, i to był początek baroku w Polsce, otrzymała rozwód kościelny. To właściwie się nazywa unieważnienie małżeństwa kościelnego, co nie było aż tak oczywiste. No natomiast tutaj też koneksje i znajomości z możnymi rodami. Nie będziemy, myślę, zdradzać. Może ktoś będzie chciał sięgnąć, to sobie przeczyta dokładnie, o co chodzi. Ale faktycznie udało się uzyskać zgodę papiestwa na ten rozwód i zrobiła to dopiero po śmierci swojego ojca, ponieważ pierwsze małżeństwo zawarła pod dyktando ojca.
Jej dorobek nie jest szczególnie imponujący.
Nie jest szczególnie imponujący i jak będę szczery, to jako poetka z tych 8 wymienionych przeze mnie w książce jest najsłabsza pod względem literackim, ale z kolei jest bardzo istotna, ponieważ to jest pierwsza polska poetka, która pisała teksty, nazwijmy to, cywilne. To znaczy nie były to teksty religijne. To nie były tłumaczenia żadnych modlitw, to nie były modlitewniki, to nie były teksty stricte religijne, więc myślę, że to jest ważna postać.
Kolejną ważną postacią, na pewno postacią, która myślę, że może się wydać ciekawa również z tego naszego bardzo współczesnego punktu widzenia. Taką postacią jest na pewno Jadwiga Łuszczewska, którą to zresztą, z pytajnikiem co prawda, ale tytułujesz salonową celebrytką.
Myślę, że wszyscy znamy historię pewnej współczesnej celebrytki, która wymyśliła sobie karierę w Bollywood.
Tak, szeroko dyskutowana sprawa.
I Jadwiga Łuszczewska, myślę, odnalazłaby się we współczesnym świecie, ponieważ też trochę sobie tę swoją karierę literacką podrasowała. Napisała kiedyś wiersz, który podpisała imieniem i nazwiskiem Adam Mickiewicz i przez wiele lat...
To jest nieprawdopodobna historia.
Tak, i przez wiele lat ludzie myśleli, że ten tekst naprawdę napisał Adam Mickiewicz. Wydawano go w zbiorach poezji Adama Mickiewicza i to był oczywiście tekst wychwalający Jadwigę Łuszczewską.
No jakżeby inaczej, przecież autor Dziadów miał być nią absolutnie zachwycony. Jakbym znała tę panią wyłącznie z portretu, z fotografii, z obrazu, nie powiedziałabym, że była też taka sprytna. No i znowuż tutaj mamy taki łącznik tych postaci.
Tak naprawdę te wszystkie postaci wiąże kilka rzeczy. No, smutne dzieciństwo, jakieś gorsze lub lepsze relacje z najbliższymi, przede wszystkim z rodzicami. I tak samo było z Jadwigą Łuszczewską. Ona była tak naprawdę wytworem pomysłu swojej matki.
Ja bym jeszcze chciała się przy niej na moment zatrzymać, bo oczywiście ta anegdota z wierszem, który miał napisać Adam Mickiewicz, a napisała go sama, jest, no myślę, taką wisienką na torcie, ale ona w ogóle miała bardzo ciekawe życie. Te występy salonowe też są zdecydowanie istotne.
Ona od samego początku przebywała w tym salonie, ponieważ jej matka prowadziła salon poezji, bardzo popularny salon poezji w Warszawie. I później jej starsza siostra Jadwigi miała to przejąć. Natomiast matka była bardzo, nazwijmy to, kategoryczna. I powiedziała, że albo zajmujesz się poezją, jesteś tak jak bogini grecka, czyli musisz zostać cnotliwa do końca życia, albo po prostu bierzesz ślub. I starsza siostra Jadwigi związała się z mężczyzną, więc jakby musiała zostać automatycznie skreślona. No i Jadwiga wskoczyła na to miejsce i mamusia już tutaj nie popełniła pewnych błędów, które popełniła przy swojej starszej córce.
To jeszcze jedną postać chciałabym, żebyśmy teraz omówili, a potem zrobimy krótką przerwę. To Maria Komornicka, która nade wszystko chciała być sobą. To jest kolejna kobieta, która coś przeżyła i jak sądzisz, właśnie to spowodowało, że ona się zaczęła wyrażać właśnie w poezji?
Myślę, że tak. Ona od samego początku dostrzegała dominację męskiego pierwiastka w świecie i chociażby teksty, które podpisywała imieniem i nazwiskiem mężczyzny, nagle okazywały się lepsze od tych, które wysyłała jako podpisane po prostu jako Maria Komornicka. Więc no tak, no tutaj też jakby doświadczenia z ojcem, który, znaczy to była córeczka tatusia podobno, natomiast prawdopodobnie no, przeżyła koszmar i była po prostu molestowana przez ojca.
Szanowni Państwo, dziś w audycji Regiony Kultury gościmy Mateusza Kołodzieja, który napisał książkę o historii poetek, których nie poznamy w szkole, ani tych poetyk, ani ich historii, ani ich prac. Ta książka nosi tytuł Przemilczane.
Regiony kultury.
O książce Przemilczane Mateusza Kołodzieja dziś rozmawiamy z autorem. To historia poetek, których nie poznamy w szkole. Mateusz Kołodziej przedstawił tutaj w tej książce w sumie 8 postaci, 8 życiorysów i wszystkie je łączy, no myślę, pewna zadziorność. Czy się z tym zgodzisz?
Zdecydowanie. Każda sobie
i bezkompromisowość.
Tak, każda sobie z nich potrafiła poradzić w życiu, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znalazła.
Czy te poetki same do ciebie przychodziły?
Ja je znałem już wcześniej, przede wszystkim na studiach. Większość z nich poznałem. Drużbacka w jakiś sposób była obecna, wiadomo, wątek tarnowski. Papusza też medialnie się pojawiała, natomiast resztę poznałem na studiach.
Wywołałeś Papuszę, o niej jeszcze nie rozmawialiśmy. Pochodzisz z Tarnowa, mieszkasz w Tarnowie. Taki tarnowski wątek także warto umieścić w tej naszej rozmowie, bowiem przypomnę, że w Muzeum Etnograficznym znajduje się pierwsza na świecie wystawa poświęcona Romom. A jak to było u ciebie z Papuszą, czyli właściwie z Bronisławą Weiss?
Nie pamiętam dokładnie już, w jaki sposób poznałem Papuszę, w jaki sposób do mnie te teksty dotarły. Było to na pewno jeszcze przed studiami, czyli okres szkoły średniej, myślę. Wtedy dowiedziałem się, że w ogóle taka postać istniała. Natomiast już tak na poważnie na studiach sięgnąłem po tę poezję.
Po Syrenę z lasu.
Chociaż myślę, że dzisiaj to jest niefortunny tytuł, bo Syrena jednak mitologicznie trochę źle się kojarzy, tak zbyt drapieżnie, a ona jednak taka nie była. Ale no już trudno, już. Książka wydrukowana, nie można tego cofnąć.
Papusza prawdopodobnie urodziła się w Lublinie, ale oczywiście tego nie wiemy, bo Tabor wędrował po różnych zakątkach, nie tylko Polski. Ale w przypadku Papuszy tutaj sądzę, że powinniśmy powiedzieć o spotkaniu z Ficowskim, które w zasadzie było decydujące dla tego, co się z nią później wydarzyło.
Jerzy Ficowski znalazł się w Taborze, ukrywając się przed organami ścigania PRL-owskimi. I dostrzegł Papuszę, która zdecydowanie odróżniała się od swoich towarzyszy i towarzyszek z Taboru. Była ciekawa świata, chciała się uczyć, no i przede wszystkim potrafiła tworzyć poezję.
Uzyskałeś pozwolenie od spadkobierczyni dorobku Jerzego Ficowskiego na umieszczenie w tej książce fotografii Papuszy. Przepiękna jest ta fotografia i ona w ogóle ma takie magnetyczne spojrzenie na tym zdjęciu.
Zgadza się. Papusza stoi tam obok harfy swojego męża, o której też jest mowa w rozdziale poświęconym tej poetce. No i faktycznie cieszę się, ponieważ zależało mi akurat na tej fotografii.
Nina Rydzewska.
Nina Rydzewska. Postać, która, powiedzmy, nie kojarzy się dobrze dzisiaj, jeśli chodzi o literaturę, ponieważ jako powieściopisarka wyznawała socrealizm i te książki są bardzo słabe. Natomiast jako poetka była bardzo dobra.
A mnie ta tematyka kaszubska jakoś tak zastanowiła.
Zgadza się, tam była tematyka kaszubska, ale też śląska, ponieważ ona przez jakiś czas mieszkała przecież na Śląsku. Tak trochę się tułała, nie miała też łatwego życia.
A myślisz, że rzeczywiście była poetką z innego świata?
Myślę, że tak, że trochę inaczej postrzegała rzeczywistość, inaczej ją odbierała. I to widać w jej wierszach.
To wyjaśnijmy, skąd to się w ogóle wzięło, że ona się z kolei wzięła z innego świata.
To myślę, że najlepiej będzie, jeśli ktoś sięgnie po jej poezję i jakby poczuje to wszystko. Nie będziemy aż tak ułatwiać wszystkiego, myślę.
Dobrze, w takim razie odrobina tajemnicy. Są jeszcze dwie kobiety, o których porozmawiamy, czyli Rachela Korn i Zuzanna Ginczanka. Ale zacznijmy od Racheli Korn. Ta postać, ty ją nazywasz pierwszą poetką Galicji, taki ma tytuł ten fragment poświęcony właśnie jej osobie, to także jest zupełnie niezwykłe, ponieważ ona pisze w języku jidysz, jest Żydówką, ale o czym pisze, to jest wyjątkowe. Pisze o akcentowaniu społecznych nierówności, także porusza tematykę kobiecą, a nawet cielesną. I to jest interesujące.
Tak, co nie jest typowe dla poetów żydowskiego pochodzenia. I co ciekawe, ona na początku pisała, miała jakieś próbki po polsku. Natomiast porzuciła język polski i kulturę polską.
A Zuzanna Ginczanka?
Zuzanna Ginczanka na odwrót. Ona z kolei pochodziła z rodziny rosyjskojęzycznej, żydowskiego pochodzenia i wybrała sobie kulturę polską. Ona stwierdziła, że pójdzie do gimnazjum polskojęzycznego, jak miała około 10 lat. I warunek był taki, że musiała się nauczyć polskiego. No i ja zawsze właśnie mówię uczniom, ponieważ Zuzanna Ginczanka jest jedną z tych postaci, które im przedstawiam na lekcjach. Wyobraźcie sobie, że wam się nie chce chodzić na język obcy w szkole, a dziewczynka 10-letnia sama sobie wybrała i sama się nauczyła języka polskiego. Tylko po to, żeby iść do szkoły.
Ale oczywiście na tym nie kończy się bezkompromisowość Ginczanki.
Zupełnie nie na tym. Ona przede wszystkim była świetną poetką i myślę, że była lepsza od swoich kolegów po fachu. Też jeśli chodzi o wiedzę taką teoretyczno-literacką.
A trzeba powiedzieć, że zupełnie znanych miała tych kolegów.
Miała zupełnie znanych. Mówimy tutaj o okresie dwudziestolecia międzywojennego, więc mamy parę nazwisk
Przejrzałeś podstawę programową, zauważyłeś brak tych kobiet, a potem po napisaniu swojej książki zajrzałeś jeszcze raz, czy aby nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło?
Nic się nie zmieniło.
A zmieni się?
Nie wiem, to nie do mnie pytanie.
To inaczej jeszcze zadam to pytanie. Czy jest w ogóle szansa według ciebie, żeby te kobiety się znalazły?
To znaczy szansą jest takie jedno zdanie w podstawie programowej, które daje możliwość nauczycielom wyboru każdego tekstu, byleby tylko spełniał warunki podstawy programowej. To znaczy ja, mówiąc na przykład o motywie Holokaustu, nie muszę czytać Campo di Fiori Miłosza, skądinąd świetny wiersz, ale mogę sobie na przykład wybrać tekst Ginczanki.
Tę książkę wydała Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na słowo od wydawcy. To Tadeusz Trytek napisał ten tekst. I Tadeusz Trytek pisze tutaj tak. Czy publikacja Mateusza Kołodzieja może budzić kontrowersje? Z pewnością tak. Dla orędowników, orędowniczek feminizmu jest może nie dość feministyczna, a dla feministycznych sceptyków, a może sceptyczek, jest feministyczna do przesady. Nie zawahał się nawet przywołać sformułowania herstoria, a dla progresistów jest niedostatecznie genderowa, dla konserwatystów spojrzenie na twórczość bohaterek, a nawet na literaturę w ogóle przez pryzmat płci twórców jest eksponowane niemal z natręctwem. Jak ty się odnosisz do tych słów Tadeusza Trytka?
Bardzo mnie cieszy, że taka opinia się pojawiła. Ja przyjmuję każdą opinię pozytywną i negatywną. Faktycznie myślę, że parę osób, które bardziej skrajnie w jedną lub w drugą stronę będą się opowiadały, stwierdzą, że ta książka nie jest zbyt dobra. Natomiast też nie chodziło mi o to, żeby wywoływać jakieś nie wiadomo jakie dyskusje, wchodzić w jakieś ideologiczne spory, bo to nie o to chodzi. Moim zamiarem było przedstawienie historii 8 kobiet, ważnych według mnie, jeśli chodzi o polską literaturę, których brakuje w podstawie programowej, a których życie jest interesujące.
No i ta książka może być na pewno początkiem do dyskusji. Napisałeś tutaj, że ona może być dedykowana nauczycielom chociażby, może być dedykowana także osobom, które po prostu interesują się literaturą i być może szukają nieco szerszego spojrzenia. Zatem, jeżeli są Państwo zainteresowani, to odsyłamy do książki Przemilczane, polskie poetki, o których nie mówi się w szkole. Mateusz Kołodziej. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zmrud-Wiśniewska, do usłyszenia.